Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat środowisko naturalne, powrót do normalności, a ten temat podejmujemy z wielokrotnym ministrem środowiska, profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko. Witam w naszym studiu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Wielokrotny minister środowiska, dorobek naukowy też uznany nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, ale atakowany okazuje się za wiele spraw, że ma za drogą stodołę, albo że ma też przyczynia się do wycinki drzew niemalże na skalę międzynarodową z działek, z lasów, tak przynajmniej mogliśmy usłyszeć albo zobaczyć, bo wiemy, że słyszeliśmy o wycince z drzew z działek, a obrazy pokazywały wycinkę lasów i to na miarę wręcz przemysłową.
Troszeczkę przewrotnie, proszę ojca, chciałbym się spytać, jaką prasę ojciec czyta, bo ta prasa, którą ja czytam, to raczej się o mnie pochlebnie wyraża, a czytam Gazetę Polską, nasz dziennik, oglądam telewizję, trwam i słucham Radia Maryja, więc raczej mam...
Więc pozostajemy w tym klimacie. Witam gorąco serdecznie. Konsekwentna realizacja programu, tak można powiedzieć o panu. Renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego?
Tak, rzeczywiście to był priorytet. Priorytet zresztą całego rządu, dlatego że to, co zrobiła w gruncie rzeczy Unia Europejska, a szczególnie ten okres 2008-2015, kiedy rządy sprawowała koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to totalne zniszczenie w ogóle całej koncepcji klimatycznej wytyczonej przez konwencję klimatyczną i protokół z Kioto i przejście na realizację tylko i wyłącznie w Unii Europejskiej pakietu klimatyczno-energetycznego, który prawdę powiedziawszy nie ma nic wspólnego z ideą polityki klimatycznej świata, a tylko i wyłącznie zmierza ku temu, żeby blokować polskie unikatowe zasoby energetyczne. Chcę powiedzieć, że Polska posiada prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej, a więc bogactwo ogromne w sensie wymiernym, starszy nie tylko nam, ale innym państwom i to na wiele lat. Tyle samo mamy w sensie wymiernym, w takim układzie wymiernym węgla brunatnego, wprawdzie nie tak dużo w układzie procentowym, bo zaledwie 1/4 zasobów całej Unii Europejskiej na terenie Polski, przebogate zasoby gazu łupkowego, no nie ogromne zasoby odnawialnych źródeł energii w postaci zasobów geotermalnych, no i również ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, paliw dwutlenku węgla do atmosfery zgodnie z protokołem z Kioto. I to wszystko to jest to wielkie bogactwo, którym jakby ta pakiet klimatyczno-energetyczny nie chciał się tym specjalnie zająć, wręcz odwrotnie, zlikwidowano wszystkie polskie sukcesy i całą politykę klimatyczną sprowadzono tylko i wyłącznie do systemu handlu emisjami i to jeszcze w 6 działach produkcji, ciepła, prądu elektrycznego, stali, cementu, papieru i szkła, gdzie limity na produkcję, patrz na emisję, bo to jest to samo, narzuca Komisja Europejska, a chcę powiedzieć, że naszym nośnikiem energii jest węgiel kamienny, stosunkowo wysokoemisyjny. I to się nie liczą nasze sukcesy, nie liczą się nasze osiągnięcia, tylko liczy się to, co Komisja nam w tej chwili da, ile możemy wyemitować dwutlenku węgla. W związku z tym to jest uderzenie w polskie technologie, uderzenie w węgiel kamienny. To jest nic innego jak uzależnianie od obcych technologii. Patrz zachodnioeuropejskich, jak również od mniej emisyjnego gazu rosyjskiego. A więc temu trzeba było przeciwdziałać i to był program rządu, to był program partii Prawa i Sprawiedliwości, żeby powrócić do normalności, zacząć liczyć zgodnie chociażby ze sprawiedliwością tą emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca, a tu jesteśmy poniżej średniej krajowej. Nie średniej krajowej, tylko średniej europejskiej, przepraszam bardzo. A jeszcze lepiej byłoby liczyć w przeliczeniu na konsumpcję, bo są takie państwa, które u siebie nic nie produkują, czyli nie emitują w ogóle, gdyż swój kapitał ulokowali w państwach pozaeuropejskich, tam emitują, a u siebie konsumują i w związku z tym mówią, że my nie mamy emisji. No to jest zupełnie niesprawiedliwe. I tu te renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego no muszą być przeprowadzone, ale żeby to przeprowadzić, była specjalna okazja ku temu, a mianowicie 21. szczyt klimatyczny, czyli Paryż w roku 2015, gdzie dyskutowano o nowych założeniach polityki klimatycznej po roku 2020, zgodnie z, powiedzmy, ideą w ogóle zrównoważonego rozwoju świata, i nam tam się udało powrócić do tej normalności, gdzie głównym celem całej polityki światowej nie jest redukcja emisji i to tylko w 5 działach czy w 6 działach produkcji, tylko chodzi o to, żeby dokonać, o ile te zmiany klimatyczne są spowodowane dwutlenkiem węgla, spowodować to, aby zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywniej. I tu powrócono do tej idei konwencji klimatycznej, gdzie są dwa pola działania. Z jednej strony, żeby zmniejszyć emisję na bazie innowacyjności, nowych technologii, lepszego spalania, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że dwutlenek węgla jest również gazem życia. Ten dwutlenek węgla, jego koncentracja wzrasta w atmosferze nie tylko z tego powodu, że więcej emitujemy z powodu spalania, ale również z powodu tego, że degradujemy gleby. Chcę powiedzieć, że gleby są głównym rezerwuarem węgla w ogóle na świecie, a więc degradacja gleb to jest nic innego jak również produkcja dwutlenku węgla emisji do atmosfery. To jest degradacja lasów, wycinanie lasów. Taki las w naszej strefie geograficznej, taki las, który jest taki pełny pod względem zasobności węgla organicznego, to jest około 350 ton węgla na hektarze, czystego węgla na hektarze organicznego. Ile się to zdegraduje, no to się wyemituje do atmosfery ponad 1000 ton dwutlenku węgla z jednego hektara. A wraz z tą degradacją, no degraduje się gleby, niszczy się gatunki. Ta gleba ma mniejszą rolę w zakresie produkcji, powiedzmy sobie, dobrej wody i dobrego powietrza, a więc absorpcja z powrotem tego dwutlenku węgla w kierunku regeneracji, to jest to, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia największych problemów świata. A największe problemy świata to głód. A głód to jest między innymi obniżenie produkcji żywności z hektara. To jest związane z degradacją gleb, związane z pustynnieniem. A pustynnienie to jest brak dobrej wody. To również migracje, nie tylko za żywnością, ale również i za dobrą wodą. To są wielkie problemy świata. I o tym Komisja Europejska, patrz stara, 15, jakby całkowicie zapomniała. I ona chce być liderem w zakresie realizacji polityki klimatycznej, ale z punktu widzenia tak naprawdę pojawszy świata to jest nic innego jak tylko i wyłącznie walka z polskimi zasobami energetycznymi i uzależnianie Polski od obcych źródeł energii.
Panie ministrze, słuchając tej wypowiedzi przed momentem, wydaje się, że to jest wiedza kontra propaganda. Wiedza, którą pan minister zaprezentował jako też wiadomo i praktyk i naukowiec, kontrapropaganda, która rzuca pewnego rodzaju hasła, nagłaśnia to medialnie, i jak w tym wymiarze można walczyć i jakimi środkami przeciwdziałać. Wiemy, że w Polsce ma być 24. konferencja stron konwencji w roku 2018. Pan jest zaszczytnym prezydentem tejżeż konwencji. Czy to jest szansa na przeciwstawienie się wiedzą, konkretnym doświadczeniem, konkretną sytuacją i naszymi osiągnięciami w Polsce przeciwko tej propagandzie?
Tak, ja myślę, że to, co zdało się w Paryżu, jednak poparło tą koncepcję, którą głosiła Polska, jednak 200 państw świata, również i stara piętnastka była zmuszona do tego, poprzeć tą koncepcję, czyli przegrała ta szkoła starej piętnastki, powiedzmy, patrz, Komisji Europejskiej, żeby ograniczyć całą politykę klimatyczną tylko i wyłącznie do redukcji. I tam, tak jak powiedziałem, powróciliśmy do, tak, z jednej strony redukcja, a z drugiej strony pochłanianie dwutlenku węgla w kierunku regeneracji naturalnych układów przyrodniczych. I to jest wielkie osiągnięcie, ja bym powiedział, Polski, ale to jest również wielkie osiągnięcie całego świata, który mówi, że tak jak już powiedziałem na początku, jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej po to, żeby była lepsza woda, żeby gleby więcej produkowały żywności, żeby chronić bioróżnorodność, żeby nie ginęły gatunki, a nie tylko i wyłącznie, żeby stosować nową technologię, to jeszcze w 6 działach produkcji i w takim małym fragmencie świata, jakim jest Unia Europejska. Zauważcie Państwo, że to jest mały wycinek świata, gdyż wielkie potęgi i wiele ludności jednak mieszka w Chinach, w Indiach, prawda, w Stanach Zjednoczonych. To są wielkie potęgi również gospodarcze, one bardzo mocno emitują. I co powiedziało porozumienie paryskie? A więc jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, ale z poszanowaniem własnych możliwości rozwojowych, na bazie dobrowolności, na bazie własnych specyfiki. Przecież są państwa, które mają zaledwie po 150 kg emisji na głowę mieszkańca, a w Europie jest powyżej 16 ton. Więc te państwa też muszą się włączyć w politykę klimatyczną, ale na bazie właśnie regeneracji układów przyrodniczych, na bazie rozwoju odpowiedniego rolnictwa, na bazie odpowiedniej produkcji, odpowiednich produktów, które są potrzebne całemu światu, ale żeby równocześnie nie emitować tego dwutlenku węgla do atmosfery. A więc zupełnie inna koncepcja jakby, która przyświeca Unii Europejskiej, która nie posiada własnych zasobów energetycznych, powiedzmy sobie szczerze, a która chce narzucać również i Polsce własne technologie i własne, powiedzmy, koncepcje, mówiąc delikatnie, uzależniania nas od obcych technologii. To się udało zrobić i myślę, że to jest również i pewne zaniepokojenie, ale również i ojcze jest ogromna, niech ojciec zauważy, ogromna jednak uznanie dla Polski, skoro Polsce powierzono organizację 24. konferencji stron konwencji klimatycznej tutaj w Polsce, żeby ją organizować, a jest to rok niezwykle ważny, bo mamy wytyczyć politykę tą klimatyczną, paść zrównoważonego rozwoju na lata po roku 2020 do końca obecnego wieku. A więc ja bym powiedział, wielki sukces i wielka odpowiedzialność, ale chcę powiedzieć, że również i wielkie uznanie dla Polski. To znaczy, że jesteśmy doceniani, a nasze koncepcje związane z regeneracją i z wykorzystaniem właśnie lasów do wychwytywania dwutlenku węgla, po to, żeby te lasy były bardziej przyjazne człowiekowi, żeby bardziej chroniły bioróżnorodność, żeby produkowały lepsze powietrze, lepszą wodę, żeby dawały te dobra, które produkuje również las dla człowieka, a więc ta koncepcja, mówiąc po prostu, zrównoważonego rozwoju, albo inaczej, niczego innego, jak czyńcie sobie ziemię poddaną, gospodaruj tą ziemią po to, żeby ta ziemia spełniała wszelkie powinności w stosunku do człowieka, zgodnie notabene z tym, co powiedział Ojciec Święty w swojej encyklice Laudato Si, gdzie zrobiliśmy, proszę Ojca, w zeszłym roku jednak wielką konferencję wspólnie z Watykanem, gdzie odnieśliśmy się do postulatów, które składał Ojciec Święty w swojej encyklice, mówiąc o tych wielkich zagrożeniach, głód, migracje, brak wody, brak powietrza, zanik gatunków, bieda w wielu rejonach świata, po to, żeby to zażegnać i że rzeczywiście jakby się domagał tego, a mianowicie nowego porozumienia, które ujmie się za tymi biednymi ludźmi i za całym światem, po to, żeby odpowiednio tą ziemię użytkować. I to nam się udało. Udało nam się to zrobić w Paryżu.
Z tego, co wiem.
Ale oczywiście, proszę Ojca, to jest pewne zagrożenie dla pewnej koncepcji, która również na świecie jest. Ja się spodziewam tego, że będą pewne ataki, ale
dzisiaj słyszymy tutaj, że to jest sukces, osiągnięcie. Nie chciałbym wracać do tych mediów, o które zostałem oskarżony, że czytam i z których korzystam, które jednak nie okrzyknęły tego jako sukces i osiągnięcie, wręcz jako porażkę, ale tutaj pan minister w ostatnim zdaniu wytłumaczył, dlaczego tak jest. Na chwileczkę wracając do tej konferencji, była to konferencja, z tego co nam wiadomo, międzynarodowa, nie tylko w wymiarze polsko-watykańskim, ale również byli przedstawiciele i Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych?
Byli przedstawiciele 32 państw świata na sali plenarnej sejmowej, jednak pod krzyżem i pod flagą polską, obradowało ponad 800 osób. A konferencja była organizowana z inicjatywy w gruncie rzeczy Watykanu. Patrz dokładnie prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Gerarda Millera. Więc to było chyba wielkie również i wyróżnienie dla resortu środowiska, że kardynał Miller zaproponował, czy też prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaproponował Ministerstwu Środowiska, żeby organizować wspólne konferencje. Ta konferencja nie odbyła się specjalnie wielkim echem, ale tak powiedział również jeden z prelegentów, a mianowicie szef Światowej Federacji Nauki, profesor Antonino Tsukiki, który powiedział, że nie łudźcie się, ale na pewno te wielkie nośniki przekazu na świecie nie zauważył tej konferencji, mimo że powinny wszystkie państwa brać przykład z Polski.
Panie ministrze, na samym początku powiedział pan, 90% zasobów Unii Europejskiej węgiel to Polska, 1/4 to węgiel brunatny, 90% to węgiel kamienny. Od dłuższego czasu wielka akcja smog, nie mylić ze smokiem wawelskim, ale ze smogiem wędrującym po naszej ojczyźnie i wskazującym, gdzie teraz to zanieczyszczenie jest największe. No wiadomo, że są takie miejsca, gdzie rzeczywiście to zanieczyszczenie jest. Jak temu przeciwdziałać? I takie pytanie, skąd nagle wzięło się takie zainteresowanie i takie środki finansowe zostały podjęte w kampanię smog, pańskim zdaniem?
Panie redaktorze, no, smog się pojawił wtedy, jak Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę. To nie ulega wątpliwości. Jest taka zbieżność pewna, natomiast chcę powiedzieć, że smog był, jest i będzie. Mam nadzieję, że coraz mniejszy wraz z rozwojem technologii spalania. Natomiast chcę powiedzieć również, że no, przed wojną spaliliśmy znacznie więcej węgla, drewna w miastach i jakoś ten smog był niedostrzegalny wtedy, a teraz jest rzeczywiście bardzo mocno dostrzegalny. Natomiast no, bierze się to między innymi z tego, że w tej chwili dostrzegamy to, ale ojciec się spytał, gdzie jest największy smog na świecie. W gruncie rzeczy o smogu decyduje tak zwana zawiesina pyłów. Pyłów takiej bardzo małej, ja bym powiedział, rozmiarów. P2,5 to są mikrometry chyba, prawda? To jest bardzo, no jedna tam powiedzmy 10-tysięczna milimetra, prawda? O ile włos ma 60 chyba mikrometrów, mogę tu się pomylić, prawda, znaczy grubości to ma 2,5, prawda, długie są P10, czyli bardzo małe cząsteczki, zawiesiny, które się unoszą w powietrzu, to największe mogę powiedzieć, że są tam, gdzie nie ma w ogóle człowieka, albo jest mało ludzi, a więc w krajach pustynnych. I taką mapę zawiesiłem również na stronach internetowych ministerstwa. A więc to zapylenie. A tam ludzie, o ile żyją, to żyją stosunkowo długo, ale powiedzmy, pomijmy tą całą sprawę. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym i wraz z rozwojem gospodarczym, no coraz inne zużywamy nośniki energii, a w związku z tym coraz więcej emitujemy. Nie ulega wątpliwości, że spalanie węgla, i to w taki sposób dosyć prymitywny, no powoduje to, że emisja tych pyłów właśnie między innymi jest stosunkowo duża do atmosfery i te pyły w tym momencie, gdy są odpowiednie warunki pogodowe, no są bardzo mocno widoczne, chociażby z tego powodu, że jest mgła, a w tej mgle no, zawiesza się ten pył, no i w związku z tym no, jest i widoczny, i rzeczywiście są przekroczone normy, które są ustalone w Unii Europejskiej. Ale gdybyśmy sobie wzięli nawet i całą Europę i Unię Europejską, to jest tu bardzo mocno zróżnicowane. A mianowicie gdy się bada, bo to jest też dosyć skomplikowane badanie, średnioroczne, przekroczenie, to gdy się popatrzy, to te kraje, które są przy Atlantyku, no to mają zdecydowanie pięciokrotnie mniejsze średnie zapylenie roczne niż te kraje, które są w centrum Europy. Dlaczego? No ciężko, żeby jakikolwiek pył z oceanu no dostawał się na teren państwa, więc w związku jak mamy wiatry zachodnie, no to raczej ten pył nie wieje. Z drugiej strony ten ocean jest również i pochłania te pyły. A więc jest zróżnicowanie w układzie Europy. Również no, bierze się to ze spalania, ale również no, z tych układów naturalnych. A więc tak jak na Saharze bierze się z tego, że są no, pyły naturalne, które się biorą powiedzmy z tych bardzo drobnych cząstek wywiewanych z gleby. I na takiej Malcie możemy zaobserwować bardzo często bardzo dużo tego pyłu pochodzenia z Sahary. Do nas, do Polski też dolatuje. Dolatuje również w okresie letnim z gleb bardzo bogatych, gleb ukraińskich. To są zapylenia naturalne. I tu ciężko rozróżnić jedno od drugiego. Ale ja nie chciałbym tu mówić, tej dyskusji naukowej prowadzić. Nie ulega wątpliwości, że trzeba doprowadzić do tego, żeby to powietrze było jak najbardziej dobre dla człowieka. I tu człowiek ma ogromny wpływ na to. Z jednej strony, co spala, to jest prawda. Trzeba powiedzieć, że coraz więcej spalamy węglowodorów. I tu znowu jest, powiedzmy, jakbym powrócił co nieco do nauki. Proszę ojca, jak ojciec spali czysty węgiel, to ojciec ma tylko i wyłącznie czysty dwutlenek węgla. Z jednej tony węgla ma ksiądz 3,8 ton dwutlenku węgla. Ale to jest czysty gaz, który notabene mogą rośliny pochłaniać, prawda, jest to gaz ich życia. Ale o ile ojciec spala węglowodory, ja przynajmniej miałem takie wykształcenie w szkole już podstawowe, ja to się zapomina o tym, no jak ojciec spala gaz albo ropę, czy też, no, to ojciec ma nie tylko dwutlenek węgla, ale również i wodę. Jak ojciec spala, to emituje i emituje to w miastach, no, z ogromnej ilości silników, czy też również i z ciepłowni nastawionych na spalanie węglowodorów, no to ojciec produkuje dużo wody. Przy niskiej temperaturze to jest mgła. Przy odpowiednim braku cyrkulacji ta mgła rozpościera się nisko przy ziemi. No i te pyły również mają gdzie się zawiesić, jakby no, bardzo są niewywiewane z tego środowiska. A więc zależy to troszeczkę również i od pogody. I w zależności od tego, z jednej strony, co spalamy w mieście, a to zależy od samorządu terytorialnego i jak spalamy, czyli technologia spalania. Można spalać tak, że się dużo emituje, również i pyłów, i można tak spalać, jak się zastosuje nowe technologie spalania, że się mniej spala pyłów. A więc jest ta jedna działalność, a druga działalność to jak usytuujemy miasto. I Warszawa, która w tej chwili tak krzyczy bardzo mocno odnośnie spraw związanych ze smogiem, była miastem wzorowo zorganizowanym przestrzennie przed wojną. To był wzór dla całego świata. Ze względów urbanistycznych tak budowano miasto perspektywicznie, żeby były kliny napowietrzające. Żeby po prostu wywiewało się to, wywiewano, żeby można było, żeby usuwać to, co wyemitowano. Prawda? Żeby był przewiew, mówiąc prosto, w mieście. Co się stało? Warszawa nie ma w tej chwili planu zagospodarowania przestrzennego. Mimo że urbanistów po wojnie mieliśmy świetnych. Pani docent Różycka, architekci skibniewscy, no świetnie oni o tym bez przerwy mówili, uczyli mnie notabene równocześnie wtedy, kiedy miałem kontakt z architekturą również i krajobrazu. W mieście byłem przewodniczącym rady takiej ekourbanistycznej przy wojewodzie. Wtedy była ogromna walka w latach 90. Nie zabudowujcie klinów napowietrzających Warszawę. Róbmy plan zagospodarowania przestrzennego. Ma Warszawa plan zagospodarowania przestrzennego? Nie ma Warszawa planu zagospodarowania przestrzennego. No, a całe kliny zostały zabudowane przez deweloperów, przez wielkie wieżowce. No i nie dziwmy się, że to się odbija na tym, co w tej chwili się w Warszawie dzieje. Z drugiej strony może też taki przytyk troszeczkę do Warszawy, a mianowicie elektrociepłownie sprzedano. Sprzedano nie tak dawno, prawda, na początku tego wieku. Vattenfall kupił to. Kupił to za, o ile mnie pamięć nie myli, miał zapłacić 900 milionów dolarów, zapłacił chyba 230, a miał resztę złożyć na to, żeby zainwestować w modernizację kotłów spalania w mieście. No i co się stało? No, 230 milionów zapłacił, resztę nie zmodernizował. Odkupiono w tej chwili, o ile mnie pamięć nie myli, za 300 milionów, za 3 miliardy chyba złotych. No i mamy smog również. A więc sprawa jest skomplikowana. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rola państwa jest również tutaj w tym zakresie. I tu mamy program związany z jakością powietrza. Resort środowiska jest tym resortem prowadzącym, ale wspólnie z resortem gospodarki i z resortem energii. Dlaczego? Dlatego, że resort energii ma opracować normy na jakość paliwa, a resort gospodarki, a resort rozwoju ma opracować normy na jakość spalania, jakość piecy. Po to, żeby była lepsza jakość spalania i rzeczywiście lepszy materiał mógł być spalany. Z tym, że dotykamy znowu niezwykle ważnych problemów, mianowicie tego, czy są ludzie biedni, czy bogaci. I teraz mamy dobry węgiel, ale ten polski dobry węgiel jest stosunkowo droższy od tego, który można kupić poza granicami wschodnimi. Ten węgiel jest importowany i ten, co nie ma pieniędzy, kupi ten węgiel gorszy i będzie go spalał również w gorszym piecu, bo nie stać go na to, żeby mieć lepszy piec. Czyli trzeba zrobić pewien system. I to jest dosyć skomplikowana sprawa i o tym trzeba pamiętać. To są ogromne zaległości. Zaległości poprzedniego układu rządzącego 2008-2015 bardzo duże, ale smog się pojawił wtedy, jak obrał rządy Prawo i Sprawiedliwość. Czyli to, co należy do państwa, czy rozwiązania systemowe, w tej chwili są prowadzone i robione. Te rozporządzenia będą gotowe, mam nadzieję, w połowie tego roku, ale dotykamy niezwykle ważnych spraw, a mianowicie jednak obywatela, który albo ma pieniądze, albo nie ma tych pieniędzy. Trzeba na to zwrócić uwagę, są ludzie biedni. Więc to jest, a z drugiej strony, rola miasta. Ogromna rola miasta w zakresie odpowiedniego zarządzania przestrzenią, organizacji przestrzennej, nie tylko przyrodniczej, ale również mieszkaniowej, czyli plany zagospodarowania przestrzennego. To należy do miasta. No i pewnie ruszymy sprawę również zieleni kiedyś w przyszłości. No przecież to jest typowy przykład, co się objawiło w tej chwili w Warszawie, kiedy no jakby na wniosek, ale to był program również, no, spełnialiśmy zobowiązania i też postulaty wyborców, żeby unormalnić co nieco w zakresie własności i gospodarowania, powiedzmy, zielenią na swoim terenie, na swojej działce. No to gdy to wprowadzono, no to się ujawniło, jakie są ogromne zaległości, jakie są napięcia, jak bardzo mocno rzutuje na to, co się dzieje w tej chwili, brak zagospodarowania przestrzennego Warszawy.
Pan minister, profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska, naszym państwa gościem. No, słyszymy, że w kwestii smogu czy smoga też mamy konfrontację wiedzy konkretnej, którą prezentuje pan minister, z tym, co możemy nazwać propagandą. I tutaj, aby zaznaczyć, walka z zanieczyszczeniem jest naszym wspólnym interesem, natomiast też jest to uzależnione od układu państwowego, czyli instrumentów państwowych, no i też zamożności naszych obywateli.
Tak, państwo to rozwiązania systemowe, a samorząd to realizacja tego, jednak z uwzględnieniem tego, co mieszkańcy mają u siebie w kieszeni.
Panie ministrze, Natura 2000 to też kwestia, którą niejednokrotnie podejmowaliśmy na naszej antenie. Jeszcze z panem jako posłem, jako profesorem w latach 2007-2015, a teraz jest pan ministrem. Jak przedstawia się kwestia rozpudy Puszczy Białowieskiej? Skąd ten uśmiech?
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, ale ojciec ruszył rozpudę i Puszczę Białowieską. Prawda, Polska jest unikatem. Szanowni państwo, naprawdę jesteśmy w super dobrym miejscu w Europie, to jest położenie geopolityczne, jednak w centrum tworzącego się nowego organizmu, powiedzmy Unii Europejskiej, no najlepsze położenie w Europie, jakie może być, zawsze centrala o tym decyduje, tylko najważniejsze jest to, żeby ta centrala była silna. I oto była zawsze awantura. Jak Polska była słaba, no to starano się zająć to miejsce po to, żeby dowodzić z tego miejsca na całą Europę. A więc, no już mówiłem tu o zasobach energetycznych, prawda? I unikatem jesteśmy pod tym względem, że mamy jeden z najlepszych stanów środowiska przyrodniczego chyba na całym świecie. O tym się nie mówi, bo tu nas, bym powiedział nowym słowem, grilluje, prawda? Za to, że mamy złe powietrze, za to, że mamy złą wodę, że jesteśmy brudasami, że emitujemy dwutlenek węgla, prawda? Jak takie inne rzeczy. Ale szanowni państwo, jedynym wskaźnikiem dobrego stanu środowiska przyrodniczego są gatunki, które mają prawo wyboru swojego występowania. I Polska jest tym krajem, w tym centrum Europy, gdzie posiada wszystkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów, które występują w tej strefie geograficznej. I to nie tylko te gatunki, które u nas żyją i nie migrują, tylko również te gatunki, które na zimę na przykład migrują przez zachodnią Europę również do Afryki, Afryki Środkowej, Afryki Południowej i później wracają, które kiedyś występowały w całej Europie, a teraz występują tylko i wyłącznie w Polsce. A więc jesteśmy pod tym względem unikatem. I chcę powiedzieć, że w ogóle cała geneza Natury 2000 zbija się z tego, że najpierw, nie wiem z jakich powodów, ale dobrze byłoby kiedyś porozmawiać, z jakiego powodu zaczęto eliminować ekologię. Ekologię z uniwersytetów i ze szkół najpierw w zachodniej Europie, w ostatnim czasie. To przyszło również i do Polski. Rok 2002 w Polsce pierwszy instytut, który został zlikwidowany, Panowski, Polskiej Akademii Nauk, jeden z najlepszych instytutów na świecie w zakresie wtórnej produkcji ekosystemów. No, mówię w tej chwili językiem naukowym, ale byłem wtedy członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekologii PAN. W roku 2001 jeszcze był oceniony niezwykle wysoko, a w 2002 stwierdzono, że trzeba go zlikwidować, bo jest jednym z najgorszych instytutów i kosztuje bardzo drogo i zlikwidowany Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk. A to instytut, który mówił właśnie ekologia, eikos logos, czyli nauka o domu, nauka o miejscu przebywania. No i tą, można powiedzieć tak, mamy to dziedzictwo kulturowe, że mamy wszystkie gatunki roślin zwierząt i grzybów, które występują na terenie całej Europy, a więc super dobra. Natura 2000, która się wzięła między innymi z tego, zacząłem mówić, likwidacja ekologii, ale likwidacja no, nie znosi pustki. Ptaki są niezwykle interesującym obiektem, ładnym. A również pieniądze odgrywają tu rolę, można produkować atlasy, lornetki. No więc zaczęło się rozwijać no, ruch niezależny obserwatorów ptaków. I zauważyły, że ptaki giną w zachodniej Europie. W związku z tym powstała pierwsza dyrektywa ptasia, żeby chronić wszystkie gatunki ptaków. I fajnie. No ale później też ci ludzie obserwują, ale dalej gatunki giną. No więc stwierdzono, że trzeba jednak poszerzyć.
Dyrektywa nie wystarcza.
Jedna dyrektywa nie wystarcza, zrobiono drugą dyrektywę, jeszcze habitatową, po to, żeby siedliska zapewnić, żeby te gatunki żyły w określonych siedliskach. I powstała sieć Natury 2000. Super dobra metoda, która mówi, a mianowicie w ten sposób można powiedzieć jej sens. Macie się rozwijać gospodarczo, ale w ten sposób, żeby już nie ginęły gatunki roślin, zwierząt i grzybów i macie do tego Naturę 2000, żeby to monitorować. Czy się nie pogarsza stan środowiska przyrodniczego? A więc super dobra metoda. Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, przyjęła również no, dyrektywę ptasią i dyrektywę habitatową. I tu się zaczął pewien problem, dlatego że z Natury 2000 w Polsce za pomocą, powiedzmy sobie szczerze, pewnej ideologii płynącej z Komisji Europejskiej, z Natury 2000 zrobiono zamiast metody monitoringu oceny, czy dobrze gospodarzymy, super nadzwyczajną metodą ochrony, gdzie przyjęto, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych w wykonawstwie, a jedyną najwyższą formą ochrony to jest nie wycinać drzew i nie zabijać zwierząt. No, czyli dochodzimy do pewnego paradoksu totalnego, prawda, z punktu widzenia rzeczywiście ekologii. No i teraz przykład rozpudy. Trasa obwodnica Augustowa miała przejść przez Dolinę Rozpudy. No ale zrobiono ogromny krzyk, bo tam była dolina, łąka i na tej łące występowały gatunki, które dawno zniknęły z mapy zachodniej Europy, a ten teren postanowiono uznać jako obszar Natury 2000. No więc przy tej filozofii, że człowiek jest największym wrogiem, no to w takim razie, no, o ile pobuduje obwodnicę przez tą Dolinę Rozpudy, no to zniszczy te gatunki. Powstał wielki spór. Finał jest taki, że pobudowano obwodnicę też przez Dolinę Rozpudy, tylko w innym miejscu. Nie pobudowano w tym miejscu, w którym była ta łąka, z której tamci ludzie wynosili tą trawę, zbierali tą trawę, kosili. Zniszczono układ przyrodniczy, łąki, lasu i pól, bo przez pola poprowadzano obwodnicę. Człowiek przestał to użytkować i gatunki wszystkie zginęły. Zginęły również i siedliska. Finał jest taki, że w tej chwili jest sprawa u prokuratora. Oddałem tę sprawę do prokuratora z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że wyznaczyliśmy tam obszary Natura 2000. I za parę dni, parę miesięcy przyjdzie pozew z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Co się stało z tymi siedliskami? Dlaczego one zginęły? No i oczywiście PiS będzie obciążony, że zniszczył gatunki. Nie, gatunki zniknęły dlatego, że wyeliminowano człowieka z tamtego terenu. Ale wyeliminowano go również nie po to, żeby go tylko i wyłącznie wyeliminować, tylko żeby zniszczyć pewny układ planowanych dróg, który był no, w perspektywie miał ożywić również i rozwój gospodarczy Polski. Miała powstać trasa S19, łącząca Skandynawię z Bałkanami przez wschodnie rubieże Polski. Trasa, która miała ożywić, na transporcie się zarabia, prawda? Ta trasa miała powstać do roku 2014 z budżetu państwa. Wtedy Komisja Europejska obiecywała, jak zmienicie ten przebieg tej obwodnicy, to dostaniecie pieniądze z Unii. Są pieniądze z Unii? Nie ma. Trasa powstała do roku 2014? Nie. A pan Barroso parę lat temu powiedział, pobudujemy to przez Ukrainę i Białoruś. Podobna jest sytuacja z drogą S3 po zachodnich rubieżach Polski. Miała ta trasa łączyć Skandynawię z Bałkanami przez zachodnie rubieże Polski. Nie powstała do tej pory, ale gdzie powstała? Po zachodniej stronie Odry, jako autostrada. Cały ruch, transport poszedł tamtą stroną. A tu w tej chwili mówią, może nie dokończymy, bo się chyba już nie opłaca nawet budować tej trasy. Czyli trasy wschód-zachód, proszę bardzo, znamy to z historii, ale północ-południa, broń Boże, tego nie wolno robić. A więc Natura 2000, no i skandal wokół Białowieży, no chyba niesamowity.
Panie ministrze, panie profesorze, nasi telewidzowie już...
Chcą dzwonić.
Nie tylko chcą dzwonić, to na pewno zapraszamy. Na państwa ekranach pojawią się telefony, ja je tylko przypomnę. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. 536 600 300 lub 536 600 400, ale nasi telewidzowie już widzieli pewną prezentację odnośnie historycznego układu Puszczy Białowieskiej, bo też moje pytanie było o Rospudę, to jedna część pytania, druga była o Puszczę Białowieską i wiemy, że na ten program pan przygotował też pewną prezentację o stanie tej puszczy,
którą dostał każdy z ministrów środowiska Unii Europejskiej 28 lutego, a również dostanie każdy z ministrów środowiska świata.
Kilka słów o tym, co widzimy na tej prezentacji.
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Puszcza Białowieska to również unikat w skali światowej, bo tam jest, tętnią wszystkie gatunki, wszystkie siedliska i z tego też powodu wyznaczono tam obszar Natury 2000. Wyznaczono obszar Natury 2000 i w pewnym momencie przyjęto koncepcję, ponieważ to przepiękne drzewostany, przepiękne siedliska, że największym wrogiem tego jest człowiek i użytkowanie. W związku z tym zabroniono użytkowania. No to, co zostało zrobione ręką człowieka, zareagowało również w układzie przyrodniczym. Powstała ogromna epidemia chorób drzewostanów zasadzonych ręką człowieka, użytkowanych ręką człowieka. Drzewostany zaczęły ginąć, a jak zaczęły ginąć drzewostany, to zaczęły również i ginąć siedliska. Mamy tą prezentację?
Poprosimy o tę prezentację.
Jest prezentacja, to z przyjemnością pokażę, prawda? Będę patrzył w ekran. Szanowni Państwo, w ten sposób wyglądały siedliska wtedy, wyglądały drzewostany przed mniej więcej 15 laty. Przebogate, przepiękne drzewostany o ogromnym zapasie drewna, również posiadające gatunki, które dawno zniknęły z mapy Europy. No i w związku z tym postanowiono przyjąć tą koncepcję, mimo że to jest całkowicie sprzeczna z koncepcją Natury 2000, że człowieka tam nigdy nie było, w związku z tym człowiek jest największym wrogiem tego środowiska i jak na pewno go leśnicy wezmą i wytną. W związku przestaną użytkować. I co się stało? Uruchomił się proces epidemii. Między innymi macie Państwo drzewostany zniszczone przez korniki. Są drzewostany świerkowe i wtedy, kiedy jest wysoki poziom wód gruntowych, czyli ta woda jest na poziomie 1 metra, 0,5 metra, zabrakło tej pompy, woda wystąpiła, zalało całkowicie siedliska i macie Państwo układy wodno-błotne, gdzie zniknęły te gatunki i te siedliska, dla których wyznaczono obszary Natury 2000. Natomiast drugie, proszę bardzo dalej, natomiast tam, gdzie był jest niski poziom wód gruntowych, tam zniknęły te drzewostany, szczególnie drzewostany świerkowe i zaczęły się pojawiać w gruncie rzeczy gatunki, zespoły trawiaste, gatunki w gruncie rzeczy inwazyjne dla układów siedliskowych i również zaczęły ginąć siedliska i gatunki charakterystyczne dla tych przepięknych drzewostanów, które tam występowały 15-20 lat temu. No i rozpoczął się ogromny spór, dlatego że z jednej strony Natura 2000 od nas wymaga tego, żebyśmy ratowali to, i użytkowali w odpowiedni sposób, bo też stosowali pewne działania ochronne. Natomiast cały świat, a niektórzy ci ludzie wielkiego serca, że człowiek jest największym wrogiem, nie zostawić, żeby to działało. W związku z tym nie mieliśmy innego wyjścia, tylko z jednej strony poinformować Komisję Europejską, jak również UNESCO, bo to dotarło do UNESCO, gdyż wyznaczono tam obszar, który podobno był nietknięty ręką człowieka, że rozpoczynamy działania naprawcze. I poproszę dalej. W tej chwili tak wygląda mniej więcej Puszcza Białowieska. To jest cały obszar Puszczy Białowieskiej. Ten taki pomarańczowy część, około 10 tysięcy hektarów, to jest Białowieski Park Narodowy. Natomiast pozostała część to są nadleśnictwa gospodarcze, nadleśnictwo Browsk, Schajnówka i Białowieża, gdzie była prowadzona normalna działalność gospodarcza i dzięki temu występowały tam takie siedliska i takie gatunki, które włączono do Natury 2000 i cały obszar został zrobiony obszarem Natury 2000. Stwierdzono, że człowiek jest największym wrogiem i ten wielki spór i krzyk na całym świecie, że Polacy chcą wyciąć Puszczę Białowieską. Polacy nie chcą wyciąć Puszczy Białowieskiej, tylko Polacy chcą mieć taką Puszczę Białowieską, jaką mieli, z tymi siedliskami, z tymi cennymi gatunkami. No spór jest, w związku z tym po raz pierwszy przeprowadzono pełną inwentaryzację i tą pełną inwentaryzację przeprowadzono na 1400 stałych powierzchniach badawczych. W zeszłym roku rozpoczęto działania, każda powierzchnia badawcza to jest 400 metrów kwadratowych i tam pracowało ponad 200 specjalistów z zakresu ornitologii, dendrologii, fitopatologii, no wszyscy specjaliści od gleboznawstwa. Zrobiono stan zerowy, a więc zrobiono mapy występujących gatunków w stosunku do ponad 1000 gatunków, które występują. Mamy obraz, jak to występuje i bardzo proszę, nałożę następne zdjęcie, następny slajd, o ile jest to widoczne. Pierwsza rzecz, inwentaryzacja już w tej chwili martwego drewna. W tej chwili na terenie Puszczy Białowieskiej leży ponad 3 miliony metrów sześciennych, a mianowicie 3,5 miliona metrów sześciennych drewna. Drewna, które się rozkłada, które gnije, które emituje dwutlenek węgla do atmosfery. Wartość tego jest około 1 miliarda złotych. A więc trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby uruchomić sobie taki eksperyment. Żeśmy to zinwentaryzowali. Proszę bardzo, dalej. Państwo macie... Nie widzę tu, co to jest dokładnie, ale zaraz mówię, mam tutaj w tym miejscu, to będę mniej więcej martwe drewno. To jest tak, to są, macie Państwo, ekspansywne gatunki roślin. Jakie gatunki, które jakby obce albo które się uaktywniły, które nie powinny teoretycznie występować nawet w siedliskach takich naturalnych, które są, ale ponieważ drzewostany zamarły, więc rośliny pewne przeszły. Również żeśmy dokonali inwentaryzacji gatunków tych ponad 1000 gatunków i pokażę Państwu 3 gatunki, które żeśmy wzięli pod specjalną, albo inaczej zaprezentowaliśmy Państwu, w tym poproszę następny slajd. A mianowicie Państwo macie ten zgniotek cynobrowy, zgniotek szarłatny, ponurszek Schneidera, o które była taka ogromna awantura, że te gatunki zginą, o ile będziemy usuwali drewno. I Państwo macie za chwileczkę następne mapy, jak te gatunki w tej chwili występują. Proszę bardzo, są 3 mapy i macie Państwo te gatunki, gdzie, w jaką ilością występowały na stałych powierzchniach badawczych i zrobiony stan zerowy w stosunku do tych gatunków. Ale mamy, tak jak już powiedziałem, 1000-1500 gatunków, które są tam rejestrowane. Więc proszę bardzo, w stosunku do pewnej grupy zwierząt, które nazywają się biegaczowate, to są takie gatunki owadów, które poruszają się perpedes na nogach, chodzą po terenie. No bardzo interesująca grupa. W Polsce ich niedużo gatunków tej rodziny, zaledwie 650, na świecie 25 tysięcy gatunków. No a w sumie owadów mamy parę milionów gatunków, ale proszę bardzo, zobaczcie Państwo, jak występują te gatunki na terenie naszego... poproszę następne slajdy. To są te gatunki, które Państwo macie w tej chwili. To są owady bezskrzydłe, aktywne nocą, a więc patrzą, co tam w powietrzu gdzieś wygląda, nie interesują się tym, tylko odczuwają dokładnie, po czym chodzą. I proszę bardzo, ich rozmieszczenie na terenie Puszczy Białowieskiej. Poproszę następną mapę. Macie Państwo, to jest wykaz gatunków tych biegaczowatych. Tam jest zaledwie 100-kilkadziesiąt gatunków. No, mamy w ogóle na terenie Białowieży 23 rzędy owadów. Jednym z rzędów są chrząszcze. Chrząszcze mają 100 rodzin, a ta rodzina ma akurat 650 gatunków, a 130 żeśmy znaleźli na terenie Puszczy Białowieskiej. Poproszę następne jakieś gatunki. Tak, następny gatunek w ten sposób występuje. Im większe to koło, tym większej osobników tam występuje w tym, na danej powierzchni. Poproszę następny jakiś gatuneczek. Proszę bardzo. Macie Państwo następny gatunek, który występuje. Można wejść na stronę internetową ministerstwa i cały świat będzie mógł wejść na każde miejsce, na te 1400 powierzchni badawczych i zobaczyć, jaki gatunek występował w zeszłym roku, jaki będzie występował w przyszłym, jak się zmienia jego liczebność. Proszę bardzo, następna. Gatuneczek, świetnie. I może jeszcze następny slajd, o ile można było pokazać. O, proszę bardzo. I tu mamy jeszcze jedną rzecz. A mianowicie zrobiły to Lasy Państwowe. Kosztowało to zaledwie 5 milionów złotych. Zaledwie 5 milionów złotych. Ogromna praca. Zachęcałem i zachęcam inne państwa świata, żeby również poprowadziły tego rodzaju eksperyment. I macie Państwo tutaj z jednej strony, z lewej strony, zdjęcie w podczerwieni, linii prostych, czyli coś dziwnego, bo w układach przyrodniczych linie proste nie występują. Gdy się te linie proste odkryło, to okazało się, że tam są stare miedze, pozbierane kamienie, a więc człowiek tam był. Po prawej stronie macie Państwo dokładną już inwentaryzację, gdzie wytapiano żelazo, gdzie były kurhany, gdzie uprawiano ziemię, a więc to jest dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności. To ta miejscowa ludność od wieków uprawiała tamten teren, korzystała z tego terenu, potrafiła korzystać z tego terenu i to jest ogromne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Tą ludność zaczęto obrażać, zaczęto ją posponować, zaczęto wręcz eliminować z tamtego terenu. Jako głównego, powiedzmy, wroga zasobów przyrodniczych, że oni nie potrafią, że oni to zniszczą, że oni to wytną. Ci leśnicy, którzy uprawiają tam to 200 lat, którzy znają historię każdego oddziału, zostaliby traktowani jako persona non grata, jako największy niściciele, bo przecież oni wytną to, przecież kiedyś wytną, to nie wycięli. Tylko jak nie wycięli, to te drzewa zamarły. I co teraz zrobiliśmy? To jest apel do całego świata. To zostało zgłoszone do wszystkich ministrów Unii Europejskiej. A mianowicie, róbcie podobny eksperyment. Odtwarzajcie układy przyrodnicze. Ale my mamy Park Narodowy, gdzie obserwujemy, co się działo i dzieje bez ingerencji człowieka. Mówiąc delikatnie, też z ingerencją człowieka, bo Park Narodowy ma swoje działania ochronne. I 1/3 terenu tego już zaatakowanego przez korniki, a mianowicie 17 tysięcy hektarów, zostawiamy. Ale każda powierzchnia jest obserwowana pod kątem tego, co się dzieje w tym miejscu i jak następują zmiany, w którym kierunku następują zmiany środowiska. To jest 17 tysięcy hektarów i mamy 2/3, gdzie rozpoczęliśmy działania naprawcze po to, żeby odtworzyć to, co było poprzednio. To, co było tym dziedzictwem wielkim kulturowym, czym się zachwycał cały świat. I Polacy potrafią to zrobić. Oczywiście mierzymy tu również i koszty tego. I teraz każdy może się wpisać. I to zrobiliśmy również inwentaryzację, kto jest zwolennikiem czego. I za to wystawimy rachunek. Za to będzie faktura swego rodzaju, prawda? Ja rozumiem, że nie pieniężna, ale chociażby odpowiedzialność moralna może musi nastąpić. Każdy na całym świecie będzie mógł co roku wejść w każdą powierzchnię, w te 1400 powierzchni i obserwować, jak to się zmienia, co się dzieje z tymi środowiskami, jak gatunki reagują, jak reaguje tych 1400 gatunków. Zaproponowałem to również wszystkim ministrom Europy, żeby w podobny sposób u siebie uruchomili ten eksperyment, dlatego że zgodnie z Naturą 2000 jesteśmy zobowiązani do tego, żeby odtwarzać układy przyrodnicze po to, żeby powróciły gatunki. Kiedy żubr występował w całej Europie. W Polsce został odtworzony po I wojnie światowej, gdzie podczas I wojny światowej wystrzelano, to nie my, tylko wojska, które przychodziły, wystrzelały ze względu na głód te ostatnie osobniki, bo to łatwo stosunkowo wyeliminować ten gatunek. Myśmy go odtworzyli, ale ten gatunek występował w całej Europie. Polska mówił, strzelają do żubrów. Ale u nas się rodzi w tej chwili 150 żubrów co roku. Co z tym robić? Przecież jest pewna pojemność środowiska. Żeśmy zaproponowali Unii Europejskiej poszczególnym ministrom. Proszę bardzo, odtwórzcie siedliska, a my wam damy żubry jako gatunki sprawdzające, czy żeście dobrze odtworzyli te siedliska swoje. Przecież to jest wasz obowiązek. To wynika z Natury 2000. Reakcja pierwsza była aplauz ogromny, bo to wynika z programu Natury 2000 i z programu Unii Europejskiej. Ale później przyszło pewne orzeźwienie, ja bym powiedział. Dziękuję to bardzo, zresztą byłem w ambasadzie bułgarskiej. Dziękowałem ambasadorowi bułgarskiemu, chcą wziąć 6 żubrów, bo mają dobrze przygotowane siedliska. Tamte siedliska jeszcze w tych naszych układach tutaj, powiedzmy, słowiańskich są całkiem niezłe. Ale kraje zachodniej Europy powiedziały nie. Albo jedni pominęli zupełnie, a Niemcy powiedzieli, że przepraszają, ale nie mają odpowiednich lasów, żeby przyjąć i nie brak akceptacji społecznej. Holendrzy wręcz powiedzieli, że nie mają takich lasów, nie mają, mają za dużo ludzi, nie mogą tego przyjąć. Więc kto potrafi chronić zasoby środowiskowe? Kto się wywiązuje z umów międzynarodowych? Polacy? czy zachód Europy. Kto ma najlepszy stan środowiska? No my mamy najlepszy stan środowiska, ale my naprawdę z wielkim sercem i chcemy pomóc i również finansowo pomóc. Nam zależy na tym, żeby żubr występował w całej Europie, żeby ten gatunek był taką flagą Polski, prawda, pomocy Polski dla całej zachodniej Europy w kierunku regeneracji układów przyrodniczych. Serdecznie zachęcam i myślę, że cały świat będzie mógł obserwować, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, gdzie nic nie ruszamy. To jest ogromny eksperyment, trzeba być niezwykle bogatym państwem, prawda? Ale myślę, że Niemcy, Francja pójdzie za naszym przykładem i również wyznaczy kilkadziesiąt tysięcy hektarów, kilkanaście tysięcy hektarów. Nic nie będą ruszali, nie będą wpuszczali nawet człowieka, a na tych 2/3 my im pomożemy zrekonstruować układy przyrodnicze, a gatunkiem testowym będzie żubr europejski.
Minister środowiska Jan Szyszko, naszym państwa gościem. Środowisko naturalne, powrót do normalności to temat, który dziś podejmujemy. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Dziękuję za pana zaangażowanie w obronie polskich lasów. Jak pan uważa?
Kto do nas telefonuje?
Halo?
Kto do nas telefonuje?
Pani Małgorzata.
Prosimy, pani Małgorzato.
Czy już mogę zadać pytanie?
Tak, jak najbardziej.
Dziękuję za pana zaangażowanie w obronie polskich lasów. Jak pan uważa, w którym kierunku powinny iść lasy państwowe? Słyszałam zarzuty, że zarządzanie lasami powinno wyglądać jak zarządzanie normalną firmą. Dziękuję.
Dziękuję, pani Małgorzato.
Dziękuję za to pytanie. Lasy państwowe mają swoją rolę. Lasy państwowe mają zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne państwa. Między innymi. A co to jest bezpieczeństwo ekologiczne państwa? To jest dobre powietrze, dobra woda i trwałość występujących wszystkich gatunków. I lasy w połączeniu z gospodarką wodną w układzie zlewniowym poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym, i o ile minister i ma dobrą kadrę, to mogę państwa zapewnić, że ta 1/3 terytorium kraju pokryte lasami państwowymi, współpracujące z gospodarką wodną poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne, każdy z państwa będzie miał szczeblu państwa zapewnioną dobrą wodę, dobre powietrze i trwałość występujących gatunków. Tu nie każdy musi się na tym znać. To trzeba mieć to musi być w rękach specjalistów. I chcę pani powiedzieć, że polskie lasy państwowe pod tym względem są unikatem. Unikatem w skali światowej, dlatego że produkują drewno. Rąbiemy to drewno. Przepraszam, mówię. Wycinamy te lasy. Mamy coraz więcej lasów nam przyrasta. Chodzimy na grzyby, zbieramy jagody, polujemy. Nie zginął ani jeden z występujących gatunków. Wręcz odwrotnie, te gatunki, które dawno zniknęły z mapy Europy, odstępów leśnych mapy Europy, zginęły tam już dawno. W Polsce występuje wręcz ich eksplozja. Czyli typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Lasy państwowe w związku z tym są wzorem dla całego świata pod kątem właśnie czyńcie sobie ziemię poddaną. Użytkuj te zasoby przyrodnicze po to, żeby były w coraz lepszym stanie. I tak rzeczywiście w Polsce się dzieje. Jeszcze te lasy są samofinansujące się. I to jest największe, powiedzmy jakby, zagrożenie dla lasów. Bo nagromadził ogromny majątek, bo na terenie lasów jednak jest prawie 2 miliardy metrów sześciennych drewna, powiedzmy razy 200 zł chociażby, to namiętności budzi ogromne, to jest 500 000 000 zł, prawda, więc to jest ogromne zagrożenie, prawda, tych lasów. I odpowiadając na pani pytanie, ten model polskiej gospodarki leśnej powinien być i musi być wprowadzany w całej zachodniej Europie, po to, żeby Europa zapewniła sobie bezpieczeństwo ekologiczne państwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne Europy. Tylko że zachodniej Europy na to nie stać. Kogo stać w tej chwili, żeby wyznaczył sobie 1/3 terenu powierzchni, gdzie będzie zapewnione bezpieczeństwo ekologiczne, gdzie będzie ten przyrost, gdzie nie będzie patrzenie tylko i wyłącznie na zysk, tylko będzie się patrzyło na to, żeby te lasy pełniły tą rolę, żeby każdy mógł wejść w te lasy, żeby każdy mógł pójść na grzyby, żeby każdy mógł sobie pozbierać jagody. Na to nie stać tamtych poszczególnych państw. Tam jest napis verboten, prawda, i koniec. To jest wszystko. A ten, który ma swój las prywatny, to patrzy, żeby on mu dawał zyski. A tu mamy sytuację taką, że te lasy są samofinansujące się, płacą wszelkiego rodzaju podatki i równocześnie mają ogromną rolę stymulującą w zakresie nie tylko bezpieczeństwa ekologicznego państwa, ale tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich. I odpowiadając na Pani świetne pytanie, te lasy muszą bardziej uczestniczyć w tworzeniu miejsc pracy, bo w tej chwili jest to jest niezwykle niebezpieczeństwo w terenach wiejskich. Likwidacja miejsc pracy. I wspólnie z Lasami Państwowymi, zresztą serdecznie za to dziękuję i gratuluję, tworzymy właśnie programy, w jaki sposób Lasy Państwowe mogą tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich, po to, żeby ten człowiek w tych terenach wiejskich był, żeby on tam dbał o te lasy równocześnie, ale dbał i o tą ziemię w tym miejscu. I to jest rola Polskich Lasów Państwowych, czyli z jednej strony bezpieczeństwo ekologiczne, a z drugiej strony coraz bardziej stymulować rozwój gospodarczy terenów wiejskich.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Halo? Czy już mogę mówić? Halo?
Tak, prosimy.
Witam serdecznie, Helena. Ja, proszę Państwa, o drzewach, ale może o tych, w sprawie których ostatnio jest tak strasznie dużo zamieszania. Uważam, że ustawa przywraca normalność i poszanowanie do własności prywatnej. Ta ustawa o wycinaniu drzew na prywatnych działkach. Ja powiem tak ze swojego podwórka. Posiadam prywatną działkę i sama wiem najlepiej, które drzewo powinno na niej rosnąć, a które należy wyciąć. Przecież to jest moja własność, no i moja decyzja. Ja w większości te drzewa na tej działce sadziłam sama albo moi rodzice i nigdy bym ich nie wycinała, gdyby to nie było konieczne. Także uważam to za bardzo słuszne posunięcie. Ale proszę sobie wyobrazić, że do tej pory nawet w ogródku przed domem nie można było wyciąć grubszego drzewa czy starszych krzewów bez zezwolenia z gminy. No to ja się pytam, jakie to prawo własności? Kolejny przykład może mogę podać jeszcze tacy, na przykład rolnicy, którzy są zobowiązani do konserwowania rowów melioracyjnych, które przepływają przez ich pola. Prace te polegają na wycinaniu nieczystości, traw, usuwaniu krzewów i drzew, tak żeby zapewnić swobodny przepływ wody. No i co się dzieje? Jeżeli w takim rowie czy obok rolnik napotyka grubsze drzewo, też nie może go wyciąć bez zezwolenia. Nie mógł wyciąć bez zezwolenia. No nie dość, że się napracował, bo zobowiązywała go z tego inna ustawa. Nieważne, że to było jego pole, że to był jego rów. Musiał jeszcze chodzić po urzędach, po zezwolenia w oczywistej i koniecznej sprawie. No takich przykładów jest bardzo dużo. Ja osobiście uważam, że ta ustawa dla działkowiczów, dla rolników, dla prywatnych właścicieli jest bardzo dobra, bardzo dobra. Mogę powiedzieć, że ułatwia życie przeciętnemu Kowalskiemu.
Dziękujemy.
Poza tym, co jeszcze,
bo
urzędnicy gminni niech załatwiają ważne sprawy, a nie musieli się zajmować jakimiś bzdurnymi zezwoleniami. Poza tym tutaj jeszcze jest jeden aspekt, że przecież takie zezwolenia wymagały opłaty. Uważam, że teraz będzie prościej, taniej, a przede wszystkim szybciej. No i co najważniejsze, zgodnie z tym, jak właściciel sobie życzy. No co bym jeszcze mogła powiedzieć?
Dziękujemy Pani Heleno, dziękujemy. Damy głos tutaj panu ministrowi.
Dziękuję bardzo za ten głos w dyskusji. No, może nawiążę do tego, że jest państwo, samorząd i obywatel. Prawda? I lasy państwowe, to co mówię, zabezpieczenie bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Rola państwa, nie każdy musi się na tym znać, ale każdy musi to mieć. Natomiast samorząd, no ile jest samorząd, to musi dbać o układ zieleni u siebie. I również prawo samorządowe i własność samorządowa również jest, prawda? Czyli własność gminna. No przecież skoro coś jest ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności, to znaczy, że trzeba to zachować. Czyli infrastruktura zielona, to należy właśnie do samorządu terytorialnego, który powinien mieć odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego. O ile coś jest mu bardzo potrzebne, dlatego właśnie dobrego życia w tej komforcie, powiedzmy, człowieka w samorządzie, no to samorząd musi za to zadbać. Przecież nie może prywatna osoba dbać o to, tylko o ten komfort życia w samorządzie, dlatego że coś posiada swojego. No to jest chyba troszeczkę niesprawiedliwe, skoro Pani ma swoją działkę po rodzicach, prawda? Jest to osoba fizyczna. No to o ile sadzi drzewo, to w jakimś celu. No bo albo chce, żeby mieć ładnie, albo chce sobie wyhodować kij na miotłę, prawda? No coś takiego. No ja mówię, przepraszam bardzo, żartuję sobie z tego. Ale to jest moja prywatna własność, na której ja jestem. I najpierw samorząd, o ile coś jest mu potrzebne, to niech temu obywatelowi, co ma coś takiego cennego dla samorządu, no w jakiś sposób wynagrodzi, albo od niego kupi, albo od niego dzierżawi, prawda? A niech nie narzuca mu, w jaki sposób on ma uszczęśliwiać kogoś innego, prawda, w tym całym układzie. Więc to jest sprawa związana z samorządem. I tu ma pani całkowicie rację. I to jest inicjatywa poselska, którą ja poparłem całym sercem. Inicjatywa poselska, która mówi, że no człowieku, skoro masz swoją własność prywatną, to dbaj o tą własność prywatną i rób to, co na tej własności prywatnej chcesz. Prawda? Pani poruszyła sprawy rolne. No niezwykle istotne. Były dopłaty za ugorowanie. No więc facet ugorował. No i pojawiło mu się, było blisko lasu, no tysiące brzóz, tysiące sosny, bo to jak samo się poszedł. Porosło to, ma to powyżej 10 lat. I on w tej chwili nie może tego wyciąć, prawda? A jakby wyciął, no to jakby zaczął płacić za każde drzewo, to trzeba było miliony od hektarów zacząć płacić. A równocześnie płaci podatek rolny. Czyli nie może użytkować, a płaci podatek rolny. No oczywiście w terenach wiejskich, przepraszam bardzo, są normalni ludzie, normalni burmistrzowie, oni się rozumieją, no to jak to napisał, tą zgodę dostał, prawda, no może raz nie dostał, raz dostał, no ale utrudnienia były ogromne. To jest sprawa. Teraz, czyli facet miał, przepraszam, właściciel miał ziemię rolną, na której miał las, prawda, nie uznawano mu to za las, musiał płacić podatek rolny. No coś chyba, i nie mógł powrócić do uprawy rolnej. No mnie się wydaje, że ta normalność powoli wraca. Każdy według mnie ma prawo użytkować swój teren tak jak chce. Ja jestem również właścicielem po dziadkach. Mam drzewa, które babcia sadziła. Jestem z nim niezwykle związany emocjonalnie i nie przypuszczam, żeby ktokolwiek chciał wycinać drzewo tylko dlatego, że jest, że chce wyrąbać, prawda? Tylko i wyłącznie, tylko dlatego, że albo mu przeszkadza, albo wyrosło za wysokie, albo mu zacienia, albo mu liście sypie, albo sąsiadowi liście sypie, a sąsiad go podaje, prawda, do sądu, że mu tam zaśmieca. No są różnego rodzaju konflikty. Lasy państwowe, bezpieczeństwo ekologiczne. Lasy samorządowe, czy też tereny zieleni samorządowe, własność samorządu, samorząd ma dbać o to. No i własność prywatna na jego własnym terenie i on chyba ma prawo użytkować w ten sposób, jak chce. Ale i po to sadzi, że wie, po co chce. Jeszcze jesteśmy przy jednej rzeczy, a mianowicie lasy prywatne. Bo to ciągle grozi nam, że lasy zostaną sprywatyzowane. Przecież te tendencje, te liberalno-lewackie albo są bardzo mocne. Żeby pójść w kierunku zachodu, prawda, bardzo mocno. Ja jestem za lasami prywatnymi. Niech lasy prywatne powstają, ale niech lasy prywatne powstają na bazie tego, że temu się opłaca te lasy zakładać. Proszę bardzo, ale nie w ten sposób, że sprywatyzujemy lasy państwowe, które są zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne państwa, po to, żeby się paru wzbogaciło, albo żeby te lasy przeszły w ręce kapitału obcego. No na to mojej zgody, przepraszam, nie będzie, bo to nie jest zgodne z programem również mojej partii, którą reprezentuje Prawa i Sprawiedliwości. Ona wyraźnie mówi, lasy państwowe to jest bezpieczeństwo ekologiczne państwa.
Ale to bardzo też ciekawe, że nie trzeba mieć pozwolenia na zasadzenie drzewa w swoim ogródku, a trzeba mieć...
zauważyć, prawda?
Należałoby powiedzieć, tata, uważaj, sadząc drzewo, bo wnuk będzie miał problem z jego wycięciem.
No, proszę ojca, ja mówię, to nam grozi, jak odpowiednio zagłosujemy i przyjmiemy pewną opcję polityczną, to będziemy musieli mieć zgodę na to, że i wejdziemy do domu, i że wyjdziemy z tego domu. No, będziemy musieli na wszystko mieć zgodę, że posadzimy drzewo albo nie posadzimy drzewa. No, wszystko jest możliwe teoretycznie.
Minister środowiska Jan Szyszko w naszym studiu. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie, Mariusz z Podlaskiego. Będąc w Puszczy Białowieskiej, można zaobserwować bardzo duży poziom wód teraz na niektórych siedliskach puszczańskich. No i oczywiście pytanie nasuwa się tego typu. Jak to ma się do stanu gradacji kornika? Bo na ogromnych terenach puszczy zamarło wiele drzew. czy te drzewa w jakiś sposób mogłyby, jakby były żywe, zapobiec takim rzeczom i czy gatunki i siedliska tutaj naturowe 2000 są przez to zagrożone. No i ostatnio była taka nieprzyjemna sytuacja właśnie w puszczy w lutym, że zginął człowiek, który pracuje w lasach państwowych, tam jako zakład usług leśnych. I czy to nagromadzenie tych drzew zamarłych i osłabienie ekosystemów na tych powierzchniach wiąże się z bezpieczeństwem właśnie dla ludzi i dla turystów, dla miejscowej ludności i dla ludzi, którzy tam pracują. No i to są takie moje właśnie obawy, chodząc po tej puszczy, na które może każdy zwrócić uwagę przybywający właśnie do niej, aby tutaj cieszyć się puszczą. No. Także
dziękuję panie Mariuszu.
Ważne tematy, także z Panem Bogiem i dziękuję.
Z Panem Bogiem. Dziękuję. Pan minister.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Widzę, że pan jest takim dosyć dobrym obserwatorem puszczy. I ja o tym starałem się powiedzieć, ale może niezbyt jasno. A mianowicie zaprzestano działalności gospodarczej, zaprzestano usuwania tych drzew, które zaczęły chorować. Czyli zaczęły zamierać. No i w związku z tym uruchomiono proces masowego pojawu, między innymi w drzewostanach świerkowych kornika drukarza. Jak były drzewostany świerkowe, przy tym no, wysokim poziomie wód gruntowych, czyli woda, jak się wykopało dołek na pół metrze, była woda, prawda? Na głębokości pół metra była woda. No to jak się zlikwidował tą pompę sącą, zamarły drzewostany, no to ta woda poszła do góry, zalało te tereny. Również, no, chcę powiedzieć, w tych terenach, według niektórych nietkniętą ręką człowieka, przecież są drogi, linie oddziałowe, rowy melioracyjne. Przecież tam były te rowy melioracyjne od setek lat. Prawda? No to były użytkowane, kiedyś czyszczone przez człowieka. No przyszły bobry, zalały to wszystko, więc z jednej strony gradacja kornika drukarza, z drugiej strony aktywność bobrów, powiedzmy zatkanie tych wszystkich kanałów przez te zwierzęta przemiłe. No i w związku z tym no, musiały być lasy zalane, w związku z tym zginęły dalej i drzewostany, i siedliska, no i gatunki, które są związane z drzewami żywymi. No nie ma siły, no te gatunki oczywiście poginęły. No i teraz trzeba to odtwarzać. Czyli to odtwarzać w jaki sposób? No w ten sposób, o ile chcemy z powrotem mieć to siedlisko, które tam było, no to będą musi być, bo one zostały wyznaczone prawem Unii Europejskiej jako siedlisko naturowe. To są między innymi, no powiedzmy sobie, olsy. To też tylko mówię tu olsy, żeby ktoś nie powiedział zaraz, że ja mówię tu mylę gatunki. Z powodu olsów, gdy się podniosło bardzo wysoko poziom wód gruntowych, to między innymi bory bagienne, czy też olsy, również zamarły, prawda? Bo po prostu było za dużo tej wody. To trzeba z powrotem uproduktywnić, uaktywnić, czyli przywrócić stan tych siedlisk naturowych, które były poprzednio. Dlatego, że to jest układ przestrzenny bardzo duży. Ja chcę powiedzieć, pokazywałem mapę. Zamarły setki hektarów drzewostanów wprowadzonych tam poprzednio, na przykład drzewostanów świerkowych. To spowodowało, że zakłócono całą gospodarkę wodną, a ta gospodarka wodna ma wpływ na to, co zaczyna występować. Zaczynają występować inne siedliska, inne środowiska, nie te, które chcieliśmy chronić. Po prostu uruchomiono pewien proces. Niestety proces bardzo nieprzyjemny z punktu widzenia Natury 2000, no i również nieprzyjemny z punktu widzenia ewentualnie prawa i dochodzenia tego prawa przez Unię Europejską przy odpowiednich oczywiście procedurach, gdzie urzędnicy Unii Europejskiej są bezwzględni, prawda, a ich interesuje tylko to było, nie było, nie ma, nie ma. To w takim razie płać pan, panie Polaku.
Chyba rozumiem, dlaczego pan minister przez pewne środowiska jest negowany, żeby nie powiedzieć nielubiany, ze względu na wiedzę potężną i argumentację, której mogliśmy tutaj doświadczyć. Ostatnio jest pan atakowany też za polowania. Czy polowania to taka samowola, czy też...
Proszę ojca, no, dzisiaj udało mi się zamieścić ogłoszenie płatne, notabene, odnośnie, powiedzmy, no, polowania, a szczególnie bażanty, polowania na bażanty. Państwa, ja powiem bardzo krótko, bo czasu już tu nie ma dużo, ale uważam, że hodowla zwierzyny w układach otwartych, w układach leśnych, czyli ten system, odpowiednie gospodarowanie przestrzenią po to, żeby były te komponenty, również i gatunki, i korzystanie z tych gatunków, to jest najbardziej humanitarne pozyskiwanie pożywienia i to bardzo dobrego pożywienia dla człowieka. A więc polowanie i gospodarowanie populacjami po to, żeby te populacje były. Również z punktu widzenia Natury 2000. Tam również gospodarujemy populacjami. Populacjami owadów. Akurat ich nie zjadamy. No przepraszam bardzo, ale mogą służyć do czego innego. To jest nic innego jak gospodarowanie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Dlaczego ja nie mogę pozyskiwać tego, co system mi produkuje? Przecież, ojcze, mamy kuropatwę. Kuropatwa składa kilkanaście jaj, jedna para. Żeby było tyle samo w przyszłym roku, to te 16 kuropat z jednej pary musi ubyć. Bo gdyby wszystkie przeżyły, to byłoby 8 razy więcej niż jest rodziców, bo to żyją w układzie monogamicznym. Przejdźmy do tego układu normalności troszeczkę. Gospodarujmy tego. Dlaczego my mamy hodować zwierzęta w zakrytych klatkach, prawda? Gdzie mamy nadprodukcję żywności, karmić ją genetycznie modyfikowaną paszą przy stałej temperaturze, stałej wilgotności, przy pełnej gamie środków ochrony, żeby te ptaki nie pozdychały. Czy nie możemy również produkować je w układach otwartych, dzikich i pozyskiwać je po to, żeby było zdrowe pożywienie dla naszych dzieci, po prostu dla nas. Czy musimy rzeczywiście, proszę ojca, iść w tym kierunku? Bo pozyskujemy około 15 tysięcy ton super dobrego surowca mięsnego, który za grosze idzie na zachód. Dlaczego? Dlatego, że skup został opanowany już przez kapitał zachodni. Czy mamy w tej chwili doprowadzić do tego, żeby jeszcze te łowiska zostały opanowane przez kapitał zachodni? No chyba do tego doprowadzić nie wolno. Ten surowiec ma zostać tu w Polsce. Ma służyć Polakom jako super dobre pożywienie, jako pożywienie, które jest zapisywane przez lekarzy, gdzie nie ma żadnej alergii, gdzie można spożywać je. Prawda? Ono jest naprawdę zdrowe. To mamy je eksportować za grosze? No ja wiem, tu się troszeczkę może proszę ojca również i z polskim węglem, co nieco kojarzy. Wszystko jest złe, co my mamy. Proszę zauważyć, wszystko jest złe, co mamy. Martwimy się, że mamy węgiel. To u nas się wyrabia pewne kompleksy. Martwimy się, że mamy gaz łupkowy. Martwimy się, że mamy geotermię.
Martwimy się, że mamy lasy i tak dalej.
Ojcze,
tak
to jest nasze bogactwo. My martwimy się, że zwierzęta...
To nasze spotkanie z panem ministrem możemy podsumować, że wiedza kontra propaganda antypolska.
Proszę ojca, można w ten sposób to podsumować. Oczywiście będzie wielu niezadowolonych z tego, ale bądźmy dumni z naszego kraju. Bądźmy dumni z naszej historii. Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób Polacy użytkowali te zasoby przyrodnicze. To właśnie te gatunki są dziedzictwem kulturowym naszego narodu. To jest świadectwo tego, żeśmy to odpowiednio użytkowali. Niech nas nie pouczają, w jaki sposób użytkować. No to właśnie wychodzimy z inicjatywą, prawda, w stosunku do zachodniej Europy. Naprawdę współpracujmy. My nie chcemy was pouczać, ale naprawdę wam pomożemy to odtworzyć. A edukacja naprawdę nikomu nie zaszkodzi. Ja nie mam naprawdę do nikogo pretensji, ja nikogo nie atakuję. Uważam, że to, co robią ludzie, bardzo często wynika z wielkiego serca, z takiego, powiedzmy, naprawdę chęci ochrony, ale są już tak przygotowani do tego, że największą formą ochrony jest nie zabijać, nie wycinać, a największym wrogiem jest człowiek. To jest zupełnie nieprawda. To jest zupełnie odwrotnie.
I tymi słowami
o ile przyroda chroni swoją bioróżnorodność poprzez katastrofę, być może o tym sobie powiemy, takie jak pożary, one są konieczne tam, gdzie nie ma człowieka, to skoro człowiek chroni przed pożarami, to musi tą działalność zastąpić działalnością gospodarczą. Tylko musi wiedzieć, jak to robić. Polacy wiedzą, jak to robić i naprawdę jesteśmy tu najlepsi.
Profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za udział w rozmowach
niedokończonych.
Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję również Państwu.